Panie Jezu, kochamy Cię. Kochamy Cię całym sercem. Dziękujemy Ci za dobry początek, jaki nam dałeś. Dziękujemy za Twoje przemawianie do nas. Dziękujemy, że Twoje słowo nie należy do rzadkości w Twoim odzyskiwaniu. Korzymy się dzisiaj przed Tobą. Prosimy, byś przemówił do nas ponownie. Chcemy siedzieć u Twych stóp i słuchać Twego słowa. Panie, wlej w nas swoje brzemię. Wlej swoje bieżące przemawianie. Wlej w nas swoje bieżące objawienie. Otwieramy się cali na Ciebie. Daj nam być ubogimi w duchu i przyjąć to, co chcesz uwolnić. Daj nam być ubogimi w sercu, żebyśmy zobaczyli Cię takim, jak nigdy wcześniej. Panie Jezu, kochamy Cię. Oddajemy Ci pierwszeństwo na tym spotkaniu. Temat poselstwa drugiego brzmi: wzór osoby, jaką posługuje się Bóg do zmiany wieku. Chciałbym, żeby zrobiło na nas wrażenie to, że nie jesteśmy w Pańskim odzyskiwaniu tylko po to, by mieć dobre życie Kościoła, miłe życie chrześcijańskie. Jesteśmy w Pańskim odzyskiwaniu, by dokonać zmiany wieku. To po to Pan nas powołał do swego odzyskiwania. To po to siedzimy tu w tym pomieszczeniu. To po to bije w nas serce. Jesteśmy tu, by dokonać zmiany wieku, by zmienić wiek łaski i wiek Kościoła na wiek objawienia się tysiącletniego Królestwa. Chcemy stać się Jego zwycięską oblubienicą i sprowadzić Go na powrót i zmienić ten wiek. Temu służy Pańskie odzyskiwanie, zdobyciu zwycięskiej oblubienicy, dokonaniu zmiany wieku, z wieku łaski, wieku Kościoła na wiek Królestwa, objawienia się tysiącletniego Królestwa, które dla Pana stanowi jeden dzień. Jeden dzień to tysiąc lat. To Jego dzień ślubu. Modlę się, byśmy wszyscy, jak tu siedzimy, jak tu jesteśmy, również ci, co oglądają wideo, byśmy wszyscy tam byli przez tysiąc lat w dniu ślubu. To po to tutaj jesteśmy. Zobaczmy też, w jaki sposób Daniel i jego towarzysze byli zbiorowym wzorem osoby, jaką posłużył się Bóg do zmiany wieku. Przejdźmy teraz do konspektu. W punkcie rzymskim pierwszym czytamy: Pan posłużył się Danielem i jego towarzyszami. W rozdziale pierwszym Księgi Daniela występuje to wyrażenie: Daniel i jego towarzysze. Daniel i jego towarzysze. Użycie takiego wyrażenia wiele mówi. Widzimy na podstawie tego, że potrzebujemy towarzyszy, z którymi będziemy podążać za Panem. Kto był jego towarzyszem? Hananiasz, Miszael i Azariasz. W tym momencie chciałbym przypomnieć, że znajdujemy się na szkoleniu. Chciałbym, byśmy zapamiętali ich imiona hebrajskie. Szadrak, Meszak i Abednego to imiona babilońskie, które nadał im Nebukadnesar, łącząc ich w ten sposób z bałwochwalczymi bogami. Zobaczymy to w poselstwie szóstym. Czyniąc tak, w gruncie rzeczy złączył ich z szatanem. Nie takie były ich imiona hebrajskie. Ich imiona hebrajskie wiele znaczą. Hananiasz, Miszael i Azariasz. Mam nadzieję, że właściwie je będziemy wymawiać. Niech pozostaną w naszej pamięci. Chwała Panu za Hananiasza. Nie sądzę, że Daniel nazywał Hananiasza Szadrakiem. Hej, Szadrak, jak leci? Nie odzywał się tak do niego. Dla Daniela on był Hananiaszem. Hananiasz, Miszael i Azariasz. Pan posłużył się zatem Danielem i jego towarzyszami, aby zmienić wiek niewoli, w której trwał Boży lud, wiek powrotu do ziemi Immanuela. To ziemia Boga, który jest z nami. Piękna ziemia symbolizuje Chrystusa, niezgłębienie bogatego Chrystusa, którym się radujemy. Ta piękna ziemia, w świetle Księgi Izajasza 8:8, to ziemia Boga z nami. ziemia Immanuela, aby zmienić wiek niewoli, w której trwał Boży lud, wiek powrotu do ziemi Immanuela. Miało to na celu zbudowanie Bożego domu i miasta ze względu na Boży wyraz i władzę. Budowanie Bożego domu to budowanie Bożej świątyni, która jest wyrazem Boga. Stanowi to wypełnienie Księgi Rodzaju 1:26, gdzie czytamy: uczyńmy człowieka na obraz nasz. Budowanie zaś Bożego miasta to budowanie Kościoła, który jest Bożym Królestwem. Stanowi to wypełnienie drugiej części wersetu 1:26. I niech panują. Inaczej mówiąc, niech królują nad szatanem, grzechem i śmiercią. Chcemy zatem powrócić do Chrystusa, ziemi Immanuela, aby zbudowany został dom Boży, aby Bóg uzyskał swój wyraz i powstało miasto Boże, Jego Królestwo, w którym będzie On sprawował swą władzę na tej ziemi. W punkcie A czytamy: za każdym razem, gdy Bóg chce wykonać ruch związany ze zmianą wieku, musi pozyskać do tego narzędzie. Dlatego musimy przedstawiać dla Boga taką wartość. Bracia i siostry, módlmy się sami i z innymi. Módlmy się sami: Panie, uczyń mnie zwycięzcą. Uczyń mnie częścią Twojej zwycięskiej ulubienicy. Uczyń mnie kimś, kto dla Boga będzie przedstawiał pewną wartość. Posłuży Mu do zmiany wieku. Módlmy się również z innymi, byśmy razem przedstawiali taką wartość dla Boga, byli Jego zwycięską ulubienicą, podlegali zasadzie dziecka mężczyzny, który zmienia ten wiek, a w wyniku tego sprowadza go. O dziecku mężczyźnie mówi Księga Objawienia 12:5-11. Musimy być zwycięzcami, częścią dziecka mężczyzny, podlegać zasadzie dziecka mężczyzny. Zwyciężamy go nie dlatego, że jesteśmy doskonałymi braćmi czy wspaniałymi siostrami. Zwyciężamy przez krew baranka. Zwyciężamy z powodu słowa świadectwa. Dzieliłem się tym w ubiegłą środę. Zaprawdę nie męczy mnie dzielenie się tym. Zwyciężamy go, ogłaszając: Jezus jest Panem. Jezus jest Panem. I nie miłujmy życia swej duszy aż do śmierci. Również teraz chcemy porzucić wszystko, co wiąże się z życiem naszej duszy, wszystko, co wiąże się z naszym ja. Ćwiczymy też na tym spotkaniu naszego ducha, by Pan mógł do nas przemawiać i by zaowocowało to zmianą wieku. Dalej w Księdze Objawienia 1:20 mowa jest o posłańcach kościołów, siedmiu gwiazdach, które są posłańcami kościołów. W poselstwie szóstym zobaczymy, że posłańcy kościołów porównani są do gwiazd. Zajmują oni niebiańską pozycję. Ich stan jest niebiański i są jedno z Chrystusem, jednym, jedynym posłańcem Bożym. Ich poselstwo jest świeżym poselstwem od Boga, które On przekazuje swemu ludowi. Musimy zatem być jedno z Chrystusem, Bożym posłańcem. Chrystus musi też być świeżym poselstwem od Boga, które On posyła do swego ludu. Za każdym razem, gdy się spotykamy, czy to we dwójkę, czy z jednym bratem, siostrą, czy to na spotkaniu grupy witalnej, czy na większym spotkaniu Kościoła, doświadczajmy Chrystusa jako Bożego posłańca. Musi On być dla nas świeżym poselstwem od Boga, które On posyła do swego ludu. W Księdze Objawienia 1:20 mowa jest zatem o Bożych posłańcach. W Księdze Daniela 12:3 zwycięzcy porównani są do gwiazd. W wersecie tym czytamy: wnikliwi jaśnieć będą jak jasność na sklepieniu niebieskim, a ci, którzy wielu do sprawiedliwości przywodzą, jak gwiazdy na wieki wieczne. Chcemy zatem świecić niczym gwiazdy. To nie gwiazdy z chodnika w Hollywood. Tamte nie są prawdziwe. Po tamtych się chodzi. Chcemy być prawdziwymi gwiazdami w tym wszechświecie, niebiańskimi gwiazdami, które znajdują się na pozycji niebowstąpienia, dla których Chrystus jest świeżym przesłaniem od Boga do Jego ludu i które świecą w niebiańskich przestworzach. Ewangelia Mateusza 13:43 mówi o zwycięzcach, że sprawiedliwi będą świecić niczym słońce w królestwie ich Ojca. To przebóstwienie, gdyż Księga Malachiasza 3:20 mówi, że Chrystus jest słońcem sprawiedliwości i że powróci z uzdrowieniem w swych skrzydłach. Jego skrzydła są promieniami słonecznymi. On powróci jako słońce, pisane dużą literą, słońce sprawiedliwości z uzdrowieniem w swych skrzydłach. Zwycięzcy z kolei są powieleniem Chrystusa, gdyż jest powiedziane, że świecą niczym słońce w królestwie ich Ojca. Stajemy się zatem powieleniem słońca z dużej litery, gdy świecimy niczym słońce w królestwie naszego Ojca. Punkt B. Chrystus, jedyny zwycięzca, zawiera w sobie wszystkich zwycięzców. Czyż nie jest to wspaniałe? Święci, w naszym duchu jest jeden, jedyny zwycięzca. Zawiera On w sobie wszystkich zwycięzców. Ten zwycięzca mieszka w naszym duchu i czyni nas swoimi zwycięzcami. Chciałem przeczytać pewien werset, zapomniałem o nim. Daniel i jego towarzysze byli prawdziwie zwycięzcami w pierwszym rozdziale Księgi Daniela. Dalej, na tym szkoleniu zobaczymy, że przezwyciężyli oni demoniczną dietę. Nie jedli wybornych potraw Nebukadnesara, ani nie pili wina, czyli tego, co składane było w ofierze bożkom. Gdyby spożyli ten pokarm, staliby się jedno z bożkami, jedno z szatanem. W Księdze Daniela 1:8 i 9 czytamy: Daniel postanowił w sercu swoim nie kalać się potrawami ze stołu królewskiego, ani winem, które król pijał. Prosił więc przełożonego nad sługami dworskimi, by się mógł nie skalać. Bóg zaś obdarzył Daniela przychylnością i miłosierdziem nadzorcy służby dworskiej. Daniel zatem postanowił w swym sercu, postanówmy, by nie kalać się szatańskim pokarmem tego świata. Jemy tylko jeden rodzaj pokarmu, Chrystusa. Chrystus jest dla nas pokarmem. On jest naszym duchowym pokarmem. Lubimy Go jeść i pić, oddychać Nim. Lubimy, gdy On jest dla nas wszystkim. W punkcie B mamy przytoczony werset 14:30. Z Ewangelii Jana. Wielokrotnie dzieliliśmy się nim. Uwielbiam jednakże ten werset. Pan mówi, że nadchodzi władca tego świata, ale we mnie nie ma on niczego. Tylko on jedynie w całym wszechświecie mógł powiedzieć, że we mnie władca świata, szatan, nie ma niczego. Oznacza to, że nie ma w nim żadnej podstawy, żadnej szansy, żadnej sposobności, żadnej nadziei, żadnej możliwości, żadnej podstawy, szansy, nadziei, możliwości w niczym. We mnie nie ma on niczego. Gdzie jest to mnie? Pisane dużą literą? W naszym duchu. Jeśli przebywamy w swoim duchu, przebywamy w tym mnie. We mnie szatan nie ma niczego. To wspaniałe. Doprawdy wspaniałe. W pierwszym liście Jana 5:4 jest powiedziane, że wszystko, co narodziło się z Boga, zwycięża świat. Nie jest powiedziane, że każdy zrodzony z Boga zwycięża świat, tylko że wszystko, co zrodzone z Boga, zwycięża świat. Wróćmy się zatem do wersetu 3:6 z Ewangelii Jana, który to werset mówi, że to, co narodziło się z Ducha, z dużej litery, jest naszym duchem. To, co narodziło się z ducha, jest duchem. Zatem wyrażenie wszystko, co narodziło się z Boga, zwycięża świat, odnosi się do naszego odrodzonego, odnowionego i zamieszkałego ducha. Bracia i siostry, oto dobra nowina. Nasz duch zwycięża świat. Nasz duch jest zwycięskim duchem, gdyż zwycięzca z dużej litery jest w naszym duchu. Nasz duch zwycięża świat. W pierwszym liście Jana 5, 18 i 19 czytamy: żaden z tych, którzy się z Boga narodzili, nie grzeszy, ale zachowuje samego siebie, a zły nie dotyka go. Święci, gdy przebywamy w swoim duchu, nie grzeszymy. Nie grzeszymy, gdy jesteśmy w swoim duchu. Możemy nie zdawać sobie z tego sprawy. Jednakże, gdy przebywamy w duchu, nie grzeszymy. Gdy jesteśmy w swoim duchu, strzeżemy siebie. Gdy jesteśmy w swoim duchu, zły nie może nas tknąć. Nie tknie nas i nie może nas tknąć. Módlmy się zatem: Panie, zachowaj mnie w moim duchu. W Tobie, który jest jedynym zwycięzcą, zachowaj mnie w moim duchu. W Księdze Objawienia 3:21 czytamy: zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na Jego tronie. Werset ten ukazuje, że Pan jest jedynym zwycięzcą, gdyż jest powiedziane, że zwycięzcy dam zasiąść ze mną na moim tronie, tak jak ja zwyciężyłem i zasiadłem z moim Ojcem na Jego tronie. Zasiądziemy na Jego tronie, jeśli wiernie będziemy z Nim współpracować w Jego odzyskiwaniu, stając się w ten sposób Jego zwycięzcami. Przechodzimy do punktu C. Bierzmy pod uwagę, co robimy, by wprowadzić kolejny wiek. Obecny czas jest szczególny. Potrzebni zatem są szczególni chrześcijanie, którzy będą wykonywali szczególne dzieło. Wersety mówią nam o tym, co to za szczególne dzieło wykonujemy. Ewangelia Mateusza 16:18 to największe proroctwo w Biblii. Tak, są proroctwa w księdze Daniela, Zachariasza, jednakże największym proroctwem w Biblii jest werset 16:18 w Ewangelii Mateusza. Pan mówi tu: zbuduję mój Kościół i bramy Hadesu go nie przemogą. On nadal buduje swój Kościół. W ten sposób przygotowuje swoją oblubienicę. Gdy Kościół zostanie zbudowany, przygotuje się oblubienica. Budowanie Kościoła to budowanie Jego oblubienicy, przygotowywanie nas, Jego oblubienicy. W jaki sposób On to czyni? Chwała Panu za pośrednictwem swego odzyskiwania. Czy nie cieszycie się z tego, że jesteście w Pańskim odzyskiwaniu? Pańskie odzyskiwanie to nie jakiś slogan. Pańskie odzyskiwanie polega na odzyskaniu nas w takim stopniu, jak było to na początku, odzyskaniu tego, czego doświadczano w życiu Kościoła. W pierwszym liście do Koryntian 1:9, Księga Objawienia 2:4-7 i list do Kolosan 1:8b mówią o tym, że Pan chce odzyskać Chrystusa jako wszystko dla nas. Chrystus chce być dla nas wszystkim. W pierwszym liście do Koryntian 1:9 czytamy: wierny jest Bóg, który was powołał do społeczności Syna swego, Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Zostaliśmy powołani do radowania się, zbiorowego radowania się Jezusem Chrystusem, naszym Panem. W Księdze Objawienia 2:4-7 Pan mówi o tym, że jest naszą pierwszą miłością. Jeśli tak, to my ze swej strony musimy przyznać Mu pierwsze miejsce we wszystkim. Przyznać Mu pierwsze miejsce we wszystkim to uczynić Go wszystkim dla nas. Oznacza to, że Chrystus jest wszystkim dla nas, w naszej istocie, w codziennym życiu, w życiu rodzinnym, w życiu Kościoła, w pracy, w każdej części naszej istoty. Jeśli przyznajemy Mu pierwsze miejsce we wszystkim, czynimy Go wszystkim dla nas. Pan chce również odzyskać jedność ciała Chrystusa. To werset 17-21 z Ewangelii Jana. Aby wszyscy byli jedno. Bardzo lubię ten werset. Aby wszyscy byli jedno. Dalej jest powiedziane jako. Co to znaczy być jedno? To jako. Jako co? Jako Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie. Jedność ciała Chrystusa to jedność współzamieszkiwania, to jedność współzamieszkującego w sobie trójjedynego Boga, aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni w nas jedno byli. Jeśli zatem umieszczeni zostajemy w boskim nas, współzamieszkującym, zjednoczonym, tworzymy powiększoną jedność boskiej Trójcy, która jest jednością ciała Chrystusa. To doprawdy wspaniałe. Pan chce poza tym odzyskać funkcjonowanie wszystkich członków ciała Chrystusa. O tym mówi pierwszy list do Koryntian 14:4b. Kto prorokuje, buduje Kościół. To doprawdy wielka rzecz, że rano, w Dzień Pański, prorokujemy. To wielka rzecz. Pokazuje to, że jesteśmy w Pańskim odzyskiwaniu. Także na tych spotkaniach posługi jest czas na prorokowanie, na przemawianie dla Pana, wypowiadanie Go i wygłaszanie Go do siebie nawzajem. Na tym polega odzyskiwanie funkcji członków ciała Chrystusa. List Efezjan 4:16 mówi nam, że całe ciało sprawia wzrost ciała przez działanie zasób, stawów na miarę każdej części. List do Kolosan 2:19 mówi, trzymając się głowy, gdy trzymamy się głowy, otrzymujemy bogaty zasób i stawy i ścięgna łączą nas i rośniemy. Chwała Panu, na tym szkoleniu rośniemy. Jest troszkę więcej wzrostu. Rośniemy wzrostem Boga w nas. Bóg nie rośnie w sobie samym, tylko w nas. Takie są te trzy aspekty Pańskiego odzyskiwania. Dalej punkt D. Zwycięzca działa zgodnie z zasadą ciała. Zasada ta znosi sekciarstwo i indywidualizm. Dzieliłem się tym w ubiegłą środę na podstawie listu do Filipian 1:19. Paweł wie, że to wyjdzie mu na zbawienie. Zbawienie to żyć Chrystusem i powiększać Go. To wzmacniać się i żyć Chrystusem oraz Go powiększać. Wiem, że okoliczności, w jakich się znajduję, wyjdą mi na zbawienie przez Wasze błaganie i obfity zasób Ducha Jezusa Chrystusa. Słowa Wasze błaganie mówią o zasobie ciała Chrystusa. Oznaczają też one, że uwięzienie nie oddzieliło Pawła od ciała Chrystusa, nie odcięło go od zasobu ciała Chrystusa. Czyż nie jest to wspaniałe? Takie zajmował stanowisko, gdy siedział w więzieniu. Takie zajmował stanowisko w ciele Chrystusa. Uwięzienie zatem nie odcięło go od ciała Chrystusa. Nie oddzieliło go od ciała. Nie odcięło zasobu ciała, gdy zajął on stanowisko w swoim duchu, w ciele Chrystusa. Czynił on wszystko w ciele Chrystusa przez to ciało i dla tego ciała. W kolejnym punkcie czytamy, w Bożych oczach zwycięzca jest drogocennym człowiekiem, wręcz samą drogocennością. Gdy posłaniec anielski przyszedł do Daniela, nazwał go dwukrotnie drogocennym człowiekiem. Raz powiedział, Danielu, jesteś drogocennością. Czy nie podobałoby się Wam, gdyby posłaniec anielski przyszedł do Was i to Wam powiedział? Czyż nie jest to wspaniałe? Jesteś drogocennym człowiekiem. Jesteś samą drogocennością. Święci, tak brzmi zasada zwycięzców. Zwycięzcy są drogocennymi materiałami na organiczną Bożą budowlę. W świetle Ewangelii Mateusza 24, 42 i 43, gdy Pan przyjdzie po kryjomu, przyjdzie jak złodziej. Przyjdzie jak złodziej w nocy. W przypisie czytamy, że złodziej przychodzi nie wiadomo kiedy i kradnie kosztowności. Gdy Pan przyjdzie, przyjdzie nie wiadomo kiedy, przyjdzie i ukradnie drogocenności. Gdy złodziej przychodzi do Was do domu, nie interesuje go szuflada ze skarpetami, nie wykrada Wam skarpet. On szuka kosztowności. Gdyby przyszedł do mnie, do domu, ukradłby moje studium życia. To coś najcenniejszego, co mam. Biblia, przekład odzyskany i studium życia oraz książki. Myślę, że wszyscy złożymy takie świadectwo. Pan przyjdzie po kryjomu, jak złodziej, do tych, którzy go kochają i zabierze ich swoje skarby. Musimy być zatem drogocennymi mężami, samą drogocennością. Punkt F. Pan musi wzbudzić ludzi, którzy zmienią wiek ze względu na odzyskanie Bożego wyrazu i władzy. Pośród upadłego rodzaju ludzkiego Boży wyraz został zniszczony, a jego władza podawana jest w wątpliwość. Daniel i jego towarzysze naprawdę pozwalali Bogu, by się przez nich wyrażał i naprawdę podlegali jego władzy. Daniel i jego towarzysze w pełni poświęcili się Bogu przez wzgląd na jego wyraz i władzę. W Nowej Jeruzalem na tronie zasiada ten, który wygląda jak jaspis. Całe też miasto wygląda jak jaspis. Czyli w tym świętym mieście widzimy w pełni wyraz Boga, którym się stajemy i który budujemy. W Księdze Objawienia 22:5 jest powiedziane, że będziemy władać na wieki. Święci, niezależnie od tego, jak się dzisiaj czujemy, jedno jest pewne. Wiem, że każdego w tym pomieszczeniu czeka wspaniały koniec. W pełni będziemy wyrażać trójjedynego Boga, jaspis. I będziemy królować na wieki. Czyż nie jest to wspaniałe? Zakończenie czeka nas wspaniałe. Dobrze, kolejny punkt, drugi rzymski. Daniel miał towarzyszy. Razem byli oni całkowicie poświęceni dla Boga i oddzieleni dla Niego od wieku, który podążał za szatanem. Zanim przeczytam kolejny punkt, przeczytam trochę o Moody'im. To było w latach 60., 70. XIX wieku. On żył w innym czasie. Pan dzisiaj już nie potrzebuje takich jak Moody. Jemu potrzebna jest oblubienica. Jemu potrzebni są ci, którzy są w odzyskiwaniu. Odzyskiwaniu Chrystusa jako wszystkiego. Odzyskiwaniu jedności ciała Chrystusa. Odzyskiwaniu funkcjonowania członków ciała Chrystusa. Chciałbym jednakże uświadomić nam pewną zasadę, która wiąże się z poświęceniem Moody'ego. On był na ówczas w odzyskiwaniu. Poznał on innego brata, Henry Varleya, który miał mniej więcej tyle lat, co on. Był on z kręgu braci plymuckich i był rzeźnikiem. Moody zdumiony był jego tak dobrym poznaniem Słowa Bożego. Tak jak ja, gdy przyszedłem do odzyskiwania, nie mogłem nadziwić się, gdy przedstawiono mi dwa duchy w Biblii. Powiedziałem do siebie, och, ci ludzie są niezwykli. Podobnie do tego, jakie wrażenie sprawiali bracia plymuccy. Znali oni Biblię tak dobrze. O tym świadczy ich ruch. Tak było przynajmniej na początku. Odwiedził on go, by poznać sekret jego powodzenia. Modlili się w domu przed spotkaniem. Po kolacji wsiedliśmy do powozu. Koła tylko stukały po kamienistych ulicach Londynu. Powiedział, teraz, bracie, pomódlmy się o spotkanie. Uklęknęli w kołyszącym się powozie na słomie. Moody nigdy nie modlił się głośno, klęcząc w powozie. Terkotanie na ulicach nie było wcale przyjemnym miejscem do modlitwy. Po nabożeństwie ujrzał, jak u 70 innych rzeźników zgromadzonych wokół tego męża Bożego łzy spływały po twarzach. Wiedział, że modlitwa była Varleya sekretem. To modlitwa była jego sekretem. Varley coś jeszcze powiedział, co zmieniło jego życie. Niedaleko Dublina pewien bogaty brat z Plymouth udostępnił swój pałac na spotkania wierzących. To tam Moody i Varley ponownie się spotkali. Rzeźnik Varley. Gdy razem siedzieli, Varley wtrącił uwagę, a Moody doznał olśnienia. Nie było to rozmyślne, tylko przypadkowe. Varley zapomniał o tym zaraz, a przypomniał sobie dopiero, gdy upłynął więcej niż rok. Powiedział wtedy, Moody, świat musi jeszcze ujrzeć, co Bóg może zrobić z człowiekiem, który w pełni mu się poświęca. Świat musi jeszcze ujrzeć, co Bóg może zrobić z człowiekiem, który w pełni mu się poświęca. Zdanie to zaskoczyło Moody'ego. Nic na to wówczas nie odpowiedział, ale dosłownie pożarł te słowa. Przetrawił je. Powtarzał je całe dni i tygodnie. Świat musi jeszcze ujrzeć, co Bóg może zrobić z człowiekiem, który w pełni mu się poświęca i co może zrobić dla niego i przez niego. Varley nie mówił o jakimś szczególnym człowieku, jakimś wykształconym, błyskotliwym. Mówił po prostu o człowieku. Za pośrednictwem Ducha Świętego we mnie będę takim człowiekiem. Tak musimy powiedzieć, za pośrednictwem Ducha Świętego w sobie będziemy takimi ludźmi, którzy w pełni poświęcili się Bogu dla Jego odzyskiwania i oddzielili się dla Niego od wieku, który podąża za szatanem. W kolejnym punkcie A czytamy, ci, których Bóg używa do zmiany wieku, muszą być Nazyrejczykami, ludźmi, którzy poświęcają się na ochotnika, są całkowicie i do końca poświęceni Bogu. Księga Liczb 6:1-8 mówi o Nazyrejczykach, którzy oddzieleni są dla Boga od czterech rzeczy. Są oni oddzieleni dla Boga od naturalnych więzi, to po pierwsze. Po drugie, oddzieleni od światowych, ziemskich uciech. Po trzecie, oddzieleni dla Boga od buntu. I po czwarte, od śmierci. Te cztery rzeczy to naturalne więzi, światowe uciechy, bunt i śmierć. Co to oznacza? Że zamiast mieć naturalne więzi, żyją przez ducha, postępują przez niego i nim usługują. Zamiast sprawiać sobie ziemskie uciechy, radują się Bogiem, który jest dla nich przyjemnością, uciechą. Zamiast trwać w buncie, proszą Boga, by to On zarządzał. Mówią, Panie, zarządzaj mną, bądź moim Panem, moim Królem, moją głową. Ustaw sobie tron w centrum mojej istoty. Przyznaję Ci pierwszeństwo w całej mojej istocie. Zamiast śmiercią napełniają się życiem, czymś, co jest przeciwne śmierci. Chwała Panu! Życie ich pochłania. W świetle Księgi Liczb 6:22-27 wszyscy kapłani błogosławili lud Boską Trójcą. Taki pełnimy zawód. Mówimy, niech Cię Jahwe błogosławi i strzeże. Niech Jahwe rozpromieni swe oblicze nad Tobą. Niech Cię obdarzy swą łaską. Niech wzniesie swe oblicze nad Tobą i niech Cię obdarzy pokojem. To błogosławieństwo Boskiej Trójcy. Nasza praca polega na radowaniu się Boską Trójcą. Jesteśmy kanałami błogosławieństwa oraz błogosławimy innych Boską Trójcą. Psalm 110:3 mówi, lud Twój chętnie złoży siebie w ofierze w dniu wojny. Święci, dzisiaj musimy zdać sobie sprawę z tego, że nawet to spotkanie to wojna. Co zrobimy? Chętnie złóżmy siebie w ofierze w dniu Jego wojny, w ozdobie poświęcenia. Nasze poświęcenie jest dla Boga ozdobą. Dalej jest powiedziane, młódź Twoja zrodzi Ci się jak rosa z łona jutrzenki. Rosa z łona jutrzenki. Na te dwie rzeczy to wskazuje: poświęcenie i osobisty czas z Panem, spędzany na porannym ożywieniu. W łonie jutrzenki coś świeżego z Chrystusa zostaje poczęte w naszej istocie i stajemy się rosą, która zrasza i zaspokaja Go, gdy spędzamy z Nim czas sam na sam. W trakcie tego osobistego czasu z Panem nie tyle my sami doznajemy zaspokojenia i zraszania Jego, to zaspokaja i zrasza. Dobrze, punkt B. Daniel i jego towarzysze byli wciąż bardzo młodzi, a mimo to powstali i byli świadectwem przeciwko temu, co ich otaczało. Podobnie uczynił Antypas w kościele w Pergamie. Wiemy, że Pergamon to kościół poślubiony światu. Imię Antypas znaczy przeciwny wszystkiemu. Był on zatem przeciwny wszystkiemu, co ten światowy Kościół wprowadził i co praktykował. Z tego powodu był męczennikiem. Bądźmy dzisiaj antypasami, którzy są świadectwem przeciwko całej światowości na zewnątrz, a szczególnie w upadłym chrześcijanizmie. Kolejny punkt C. Uciekajmy przed młodzieńczymi porządliwościami i podążajmy za Chrystusem w Jego ciele i dla tego ciała wraz z towarzyszami, których dał nam Bóg, z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca. Czyż nie cieszy nas to, że jesteśmy z tymi dzisiaj? Chwała Panu. Na tym spotkaniu są 4000 tych. Jesteśmy z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca. Bóg dał nam takich kompanów. Możemy zatem podążać za sprawiedliwością, wiarą, miłością i pokojem. Podążamy tak naprawdę za Chrystusem, który jest sprawiedliwością, wiarą, miłością i pokojem z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca. Jeśli mamy towarzyszy, których dał nam Bóg, to muszą oni miłować Boga. W drugim liście do Tymoteusza 3:1-5 mowa jest o czterech rodzajach ludzi. Ci, którzy miłują siebie, miłują pieniądze, przyjemności i ci, którzy miłują Boga. Nie chcemy miłować siebie, tylko zapierać się siebie. Nie chcemy miłować pieniędzy, tylko być dawcami. Nie chcemy miłować przyjemności, chcemy miłować Boga i radować się Nim jako naszą przyjemnością. W przypisie przeczytamy, że w Kościele mogą zapanować dni chwały i zwycięstwa lub smutne dni upadku, a zależy to od tego, co miłujemy. Jeśli ktoś coś miłuje, całe jego serce, cała istota na to się kieruje i jest przez to zagarnięta. Chcemy miłować Boga. Chcemy, by cała nasza istota nakierowała się na Boga, była Nim zajęta, przepojona i w Jego posiadaniu. Kolejny punkt pierwszy. Wedle boskiej zasady zawsze prawidłowo reprezentują ciało ci, którzy są spasowani z innymi. Daniel był z trzema towarzyszami, Hananiaszem, Miszaelem i Azariaszem. Takie spasowanie widzimy w całej Biblii. O takim dopasowaniu całkowicie decyduje Boże ustalenie, a nie ludzkie manipulacje. W przytoczonych wersetach mowa jest o Nehemiaszu i Ezdraszu. Również jest Paweł i Sostenes w pierwszym liście do Koryntian 1:1. Czy myślicie, święci, że Sostenes miał cokolwiek wspólnego z napisaniem tego listu? Paweł jednakże powiedział: Paweł i Sostenes do Koryntian. Nie powiedział tylko o sobie. Sostenes był razem z nim. Może Sostenes coś sugerował, nie wiem. Pewnego razu, gdy pracowałem z bratem Lee, to było jeszcze zanim pojawiły się komputery, miałem ze sobą papier i ołówek. Brat Lee zabierał się do napisania konspektu, rzekł: dobrze, bracie Ed, siedziałam naprzeciwko niego, z drugiej strony biurka, powiedział, dobrze, bracie Ed, razem będziemy studiować Biblię. Ja w środku siebie rzekłem, o, chwała Panu, ale zaraz potem zastanowiłem się, jak z nim będę studiować Biblię. On rzekł, punkt rzymski pierwszy. Zdałem sobie wtedy sprawę, że on studiował Biblię pisząc konspekty. Powiedział punkt rzymski pierwszy i napisał go, potem punkt A, następnie B i C. Ja nic nie zrobiłem. To był brat Lee i Edosthenes.
Sosthenes.
Wiecie co, przez to rozumiem. Zapisałem tylko to, co on powiedział. W 4 rozdziale Księgi Wyjścia jest Mojżesz i Aaron. W 2 rozdziale listu do Filipian Tymoteusz i Paweł. W 10 rozdziale Ewangelii Łukasza Pan posyła uczniów dwójkami. W 13 rozdziale Dziejów Apostolskich jest 5 proroków i nauczycieli. W 1 liście do Tesaloniczan 1:1 jest Paweł i Sylwan i Tymoteusz. Takie spasowanie widzimy w ciele Chrystusa.
Phil,
czy nie jesteś z kimś spasowany? Jestem pewien, że jesteś. Jesteś spasowany przynajmniej z jedną osobą. Nie musisz mi mówić z kim. Czy ten ktoś jest dokładnie taki sam jak ty? Ależ w ogóle. Czy jesteś szybki? Nie, jesteś powolny. Ten drugi jest powolny? Szybki. I co robić? Tak, oto się przeobrażasz. W taki sposób się przeobrażamy. Kolejny punkt, drugi. Zwycięzca żyje w ciele i postępuje zgodnie z zasadą ciała, w życiu całego ciała Chrystusa, życiu, które scala. Kto nie potrafi scalać się z innymi, tego zdyskwalifikuje wiek. Ten wiek to wiek scalania. Tak cieszy mnie, gdy widzę, jak kościoły się scalają, jak scalają się święci, starsi, współpracownicy. Czyż nie jest to chwalebne? Jedziecie do kościoła w Londynie, czujecie się jak w domu. Jedziecie do Moskwy, czujecie się jak w domu. Gdy jestem ze współpracownikami, to mam wrażenie, że to moja grupa witalna. Bóg w tym odbiera sobie chwałę. To prawdziwa chwała dla Boga, że Pan przyprowadził nas do scalania się ciała Chrystusa. Dobrze, w kolejnym punkcie D czytamy. Jednym z subiektywnych znaków, jakie cechują osobę powołaną, chodzi o oddzielenie od wieku, który idzie w ślad za szatanem. Co widzimy u Mojżesza, jest znak przemiany wody w krew. Oznacza to, że w oczach Boga cały ziemski zasób i światowe przyjemności wody Nilu są tylko śmiercią, krwią. Musimy zdać sobie sprawę, że gdy czerpiemy zasób ze świata i ze światowych przyjemności, to w Bożych oczach pijemy śmierć. Oto dlaczego musimy obierać Pana za nasz zasób i za swoją radość. Wówczas będziemy pić życie. Kolejny punkt E. Jeśli mamy prowadzić święte życie przez wzgląd na życie Kościoła, musimy dbać o dietę. To sprawa życia lub śmierci. Daniel wraz z towarzyszami dbali o dietę. Gdy nie przyjęli pokarmu ofiarowanego bożkom, nie przyjęli drzewa poznania dobra i zła, a wybrali drzewo życia. Podobnie, musimy porzucać drzewo poznania dobrego i złego, a wybierać spożywanie Chrystusa jako drzewa życia. Spożywamy Go jako drzewo życia, jako ukrytą mannę. Spożywamy Go dzięki spożywaniu słowa w piśmie. Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. I w ten sposób dochodzimy do punktu rzymskiego trzeciego. Daniel złączył się z Bożym pragnieniem za pośrednictwem Bożego Słowa. Przytaczam tu Księgę Powtórzonego Prawa 17:18-20. To mocne wersety. Zapoznajcie się później z przypisami do tych wersetów. W wersetach tych jest powiedziane, że kiedy król zasiadł na tronie w królestwie, coś musiał zrobić. Jest powiedziane, sporządzi sobie na zwoju odpis tego prawa z tekstu kapłanów lewitów. Będzie go miał przy sobie i będzie go czytał po wszystkie dni swego życia. Musiał zatem przepisać pięć pierwszych ksiąg biblijnych. Jak by to było, gdybyście musieli przepisać ręcznie Księgę Rodzaju, Wyjścia, Kapłańską, Liczb i Powtórzonego Prawa? Sądzę, że z pewnością coś byśmy zyskali, coś z jego przemawiania. Musiał to przepisać, a potem czytać po wszystkie dni swego życia. Posłuchajmy, aby nauczyć się bojaźni Pańskiej, przestrzegania wszystkich słów tego prawa i spełniania tych wszystkich przepisów, aby serce jego nie wyniosło się ponad jego braci i aby nie odstąpił od przykazania ani w prawo, ani w lewo, aby był długo królem w Izraelu, on i jego synowie. Ponieważ król przypisał dla siebie własną kopię Biblii i czytał ją do końca swych dni, łączył się w ten sposób z Bożym Słowem. Jego serce nie wynosiło się ponad swoich braci, pozwalało mu to również na pozostawanie na centralnej linii Bożej ekonomii. Gdyby królowie to praktykowali, księgi królewskie byłyby zupełnie inne. Królowie większości jednakże tego nie praktykowali, może kilku, większość nie, gdyż znajdowali się w upadku, bo nie wcielali w życie tego nakazu. Punkt A. Daniel nie tylko czytał regularnie Słowo Boże, lecz również łączył się z Nim. Punkt pierwszy, gdy przeczytał w Księdze Jeremiasza, że Bóg ustanowił 70 lat niewoli dla Izraelitów, i że po upływie tych 70 lat Bóg cofnie ją i ich pobłogosławi, natychmiast zaczął pościć i się modlić. Gdy poprzez słowo dotknął się Bożego pragnienia, natychmiast się z Nim połączył. Po przeczytaniu Księgi Kapłańskiej nie mógł dłużej jeść nieczystego pokarmu. Po przeczytaniu Księgi Jeremiasza nie mógł nie pościć i nie modlić się o odbudowanie Bożego ludu. Widzimy zatem, że połączył się z Bożym pragnieniem w Jego Słowie. Punkt trzeci. Zawsze, gdy dowiadujemy się z Bożego Słowa o Jego pragnieniu, musimy natychmiast połączyć się z tym pragnieniem. Przytaczamy tu wersety z Psalmu 119. Bardzo je lubię. Chciałbym wam je przeczytać. Werset 11. W sercu swoim niczym skarb przechowuję słowo Twoje, abym nie zgrzeszył przeciwko Tobie. Następnie w wersetach 15 i 16 czytamy: rozmyślam o Twych przepisach i drogi Twoje rozważam. Twoimi ustawami się zachwycam oraz nie zapominam Twoich słów. Słowo rozmyślam znaczy tutaj oddaję cześć. Słowo to znaczy prowadzić rozmowę ze sobą, głośno mówić, smakować i czerpać przyjemność ze słowa, bacznie je rozważając. Musimy zatem rozmyślać nad Bożym Słowem. Bardzo lubię werset 133. Umocnij kroki moje w Słowie Twoim i nie daj nade mną władzy żadnej nieprawości. Czy nie jest to dobra modlitwa? Umocnij kroki moje w Słowie Twoim, Panie, i nie daj nade mną władzy żadnej nieprawości. Inny drogocenny werset, 140. Słowo Twoje jest całkowicie czyste, dlatego kocha je sługa Twój. Przechodzimy do kolejnego punktu, czwartego. Biblia powinna wpływać na nasze codzienne życie, my zaś powinniśmy się z nią łączyć. Przytaczamy tu wersety 6, 14 do 18 z pierwszego listu do Koryntian. To przykład tego, czytamy tu. Nie wprzęgajcie się w nierówne jarzmo z niewierzącymi. Innymi słowy, nie powinniśmy wprzęgać się w jarzmo z niewierzącymi. Nie tylko dotyczy to małżeństwa, by nie wprzęgać się w jarzmo z niewierzącym. Nie tylko w pracy nie powinniśmy wprzęgać się w jarzmo z niewierzącym. Dotyczy to wszelkich bliższych relacji, w których nie powinniśmy wprzęgać się w jarzmo. rozmownie z niewierzącymi. Gdy przeczytamy wersety 6, 14 do 18 z drugiego listu do Koryntian, złączmy się z Bożym pragnieniem w tym słowie. Czy widzimy, o co tutaj chodzi? Jeśli chcemy poślubić niewierzącego, sprawa ta upada. Jeśli myślimy o prowadzeniu interesów z niewierzącym, sprawa ta upada, gdyż łączymy się z Bożym pragnieniem za pośrednictwem Jego słowa. W kolejnym punkcie, 5, czytamy, aby być świadectwem przeciwko temu, co nas otacza, musimy czytać Słowo Boże i dotykać się Bożego pragnienia w Nim zawartego. Żywe Słowo Boże działa w nas i oddziela nas od świata oraz wyprowadza nas z naszego ja, które stwarza podziały i wprowadza w jedność trójjedynego Boga. Czyż nie jest to wspaniałe? Werset 17 mówi, uświęć ich w prawdzie, Słowo Twoje jest prawdą. Cytowaliśmy ten werset w podobnym kontekście, aby wszyscy byli jedno, jako Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni w nas jedno byli, gdy zatem zagłębiamy się w uświęcające Słowo, wyprowadza nas to z naszego ja, które stwarza podziały i wprowadza w jedność trójjedynego Boga. To doprawdy wspaniałe. W jedność trójjedynego Boga. Punkt B. Codziennie praktykujmy przychodzenie do Słowa, by trójjedyny Bóg, który jest prawdą, wlewał się w nas zgodnie z następującymi zasadami życia. Święci, powiedziałbym, że również w pozostałej części szkolenia praktykujmy przychodzenie do Słowa, by trójjedyny Bóg, który jest prawdą, wlewał się w nas zgodnie z zasadami życia. Po pierwsze, otwórzmy całych siebie na Pana, na wewnętrzne świecenie boskiego światła i na zasób płynący z boskiego życia. Otwórzmy się przed Panem bezgranicznie. Mówmy, Panie, chcę cały otworzyć się przed Tobą bezgranicznie. Pan to uszanuje. Wówczas boskie światło zacznie w Tobie świecić i otrzymamy zasób boskiego życia. Dalej czytamy, najwięcej przeobrażenia doświadcza ten, kto jest całkowicie otwarty na Pana. Gdy światło świeci, życie przynosi zasób. Jeśli całkowicie jesteśmy otwarci przed Panem, światło będzie świecić w każdej części, w każdej komnacie naszej duszy. Gdy światło świeci, światło to jest światłem życia i życie to zaopatruje różne części naszej wewnętrznej istoty i przeobrażamy się w życiu. Kolejny punkt, drugi. Szukajmy Pana całym sercem. Czasem, gdy przychodzimy do Słowa, przychodzimy nie całym sercem. Nie szukamy Pana całym swym sercem. Psalm 119, 2 mówi o błogosławionym, który przestrzega Jego świadectwa, który szuka Go całym sercem. I oczywiście Ewangelia Marka 12:30 mówi, będziesz miłował Pana Boga swego całym swym sercem, całą swą duszą, całym swym umysłem i całą swą siłą. Miłujmy Pana całymi sobą. Szukajmy Go zatem całym sercem. Kolejny punkt, trzeci. Musimy uporać się ze wszystkim, co oddziela nas od Pana. Chcemy, by Pan był dobrocią naszego sumienia. Chcemy mieć dobre sumienie. Chcemy, by Pan był czystością naszego sumienia. Chcemy mieć czyste sumienie, kiedy to nic nie stoi pomiędzy nami a Panem. Nic pomiędzy nami nawzajem. To dlatego wyznajemy swe grzechy Panu. Gdy Pan świeci na nas, jest powiedziane, jeśli wyznajemy grzechy, On jest wierny i sprawiedliwy i przebaczy nam grzechy i oczyści z wszelkiej niesprawiedliwości. Czyż nie jest to wspaniałe? W pierwszym liście Jana 1,7 czytamy, że krew Jezusa, Jego Syna, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. Gdy zatem wyznajemy grzechy, oczyszczamy się z grzechu i niebo staje się przejrzyste w świetle Księgi Ezechiela 1,22 i 26. Nad tym niebem znajduje się tron Boży. Oznacza to, że On panuje i włada w nas nad tym przejrzystym niebem. Pomiędzy nami a Panem nie stoi nic, a Pan panuje i włada w nas na szafirowym tronie. Księdze Ezechiela 1,26. Punkt czwarty to znaczący punkt. Zawsze, gdy przychodzimy do Słowa, dotyczy to również tego szkolenia, ukuszmy się przed Panem. Gdy przychodzimy na spotkanie, gdy przychodzimy do Słowa, powinniśmy ukorzyć się przed Panem. Odłóżmy na bok wiarę w siebie i pewność siebie oraz liczmy na Jego miłosierdzie i łaskę. Księga Izajasza 66:1-2. Przeczytam werset drugi. Spoglądam tylko na ubogiego i skruszonego na duchu, który drży na słowo moje. Wersety te ukazują, jacy powinniśmy być. Na kogo Pan patrzy? Na tego, kto jest ubogi w duchu, kto ma skruszonego ducha i kto drży na Jego słowo. W kolejnym punkcie 5 czytamy: ćwiczmy swego ducha i módlmy się nad Słowem Bożym i Słowem Bożym oraz dokładajmy starań, by dumać nad Jego słowem, które jest zagęszczeniem Bożego światła, a otrzymamy przez to zasób życia i doznamy boskiego nawodnienia. Wszystkie te wersety z Psalmu 119 są wspaniałe. Z powodu czasu nie przeczytamy ich wszystkich. Przeczytajcie je jednak, gdy będziecie studiować w grupach. W punkcie 6 czytamy: gdy będziemy doświadczali oświecenia, zasobu życia i nawadniania, otrzymamy za pośrednictwem Słowa też inne błogosławieństwa: przywrócenie, wybawienie, siłę, pociechę, posilenie, podtrzymanie i ochronę. Przeczytam te wersety. Psalm 19:8. Zakon Jahwe jest doskonały, pokrzepia duszę. Gdy zagłębiamy się w Słowo, dusza doznaje przywrócenia. Werset 41. Niech spłynie na mnie łaskawość Twoja, o Jahwe, zbawienie Twoje według obietnicy Twojej. Kolejny werset 170. Błaganie moje niech dojdzie przed oblicze Twoje, wybaw mnie według Słowa Twego. Przyjście do Słowa wybawia nas zatem. Psalm 119, werset 28. Rozpływa się od smutku dusza moja. Czasem taki smutek nas ogarnia, że dusza jakby rozpływała się. Posłuchajmy tego. Podźwignij mnie według Twojego Słowa. Przyjście do Jego Słowa nas wzmacnia zatem. Werset 76. Niech Twoja łaskawość mnie pocieszy według Słowa danego Twemu słudze. Jego słowo zatem jest dla nas pociechą. Kolejny werset 103. O, jak słodkie jest słowo Twoje dla podniebienia mego, słodsze niż miód dla ust moich. Mówi to o posileniu. Kolejny werset 117. Podtrzymaj mnie, abym był zbawiony, bym zawsze uważał na Twoje ustawy. Słowo zatem nas podtrzymuje. I ostatni werset 114. Tyś obroną moją i tarczą moją. W Słowie Twoim mam nadzieję. Oznacza to, że Słowo jest dla nas ochroną. Chwała Panu. On jest naszą kryjówką, naszą tarczą, naszym schronieniem i tarczą przed wszystkim, co spotyka nas ze strony wroga. W Jego Słowie też pokładamy nadzieję. On jako Słowo jest dla nas obroną. Przechodzimy teraz do punktu IV. Daniel był człowiekiem modlitwy o doskonałym duchu. Święci, to niezwykle uderzające. Gdy Daniela wzywano przed władcę Nebukadnesara, Dariusza czy Baltazara, mówiono o nim, że ma doskonałego ducha. Mówili to niewierzący. Mogliby powiedzieć co innego, że ma zdumiewający umysł, wgląd w babilońskie sprawy. Daniel był błyskotliwy. Był on błyskotliwym młodym człowiekiem. Innych jednakże w nim poruszało to, że miał doskonałego ducha. Módlmy się: Panie, obdarz mnie doskonałym duchem. Jaki jest ten doskonały duch? To duch, który się ćwiczy. Daniel zatem był człowiekiem modlitwy o doskonałym duchu, człowiekiem, który bał się Boga. Powiedziałbym, że był on człowiekiem o doskonałym duchu, gdyż był człowiekiem modlitwy. Modlitwa to najlepszy sposób na ćwiczenie ducha. Był on zatem człowiekiem modlitwy o doskonałym duchu, człowiekiem, który bał się Boga, szanował Go, wywyższał i żył poddany Bożym rządom w rzeczywistości Królestwa Niebios, panowaniu niebios. Poniższe punkty objaśniają to, o czym mówi punkt rzymski czwarty. W punkcie A czytamy, bać się Boga. Co to znaczy bać się Boga? Bać się Go nie oznacza, że się Go obawiamy. Bać się Go to czcić Go, szanować, poważać Go. Bać się Boga oznacza, że szanujemy Go. W punkcie tym mamy bardziej szczegółową definicję. Bać się Boga to pragnąć Go, chcieć w prostocie serca zachowywać Jego wolę, być Mu w pełni uległym, nie chcieć niczego z siebie, nie postępować według swej woli, nie widzieć siebie, tylko wielkość Boga. Psalmista w Psalmie 86:11 modli się tak: spraw, by serce moje jednego tylko pragnęło, bojaźni imienia Twego. Tak i my się módlmy. Spraw, by serce moje tylko jednego pragnęło, bojaźni imienia Twego. Księga Izajasza 11:2 to proroctwo na temat Chrystusa. Werset ten mówi, że napełniał Go duch mądrości i zrozumienia. Napełniał Go duch rady i mocy, duch poznania i bojaźni Jahwe. Módlmy się zatem, Panie, napełnij mnie duchem bojaźni Jahwe. W jednej z książek posługi czytamy takie zdanie: żaden inny człowiek nie bał się Boga tak bardzo jak Jezus, chwała Panu. On jest w naszym duchu. Napełniać nas musi zatem duch bojaźni Jahwe. W kolejnym punkcie B czytamy: szanować Boga to żyć i postępować przez Ducha, wywyższając przez to Chrystusa i okazując innym szacunek poprzez usługiwanie im Duchem. W Księdze Sędziów 9:9 drzewo oliwne mówi: czy mam zaniechać tłustości mojej, która jest we mnie, a którą cześć się oddaje Bogu i ludziom? Tłustość to synonim oliwy. Czy mam zaniechać oliwy mojej, która jest we mnie? Oliwa jest symbolem ducha. Najbardziej uszanuję Cię, gdy udzielę Ci ducha. Najbardziej uszanujemy siebie nawzajem, bracia i siostry, gdy udzielimy sobie ducha. To dlatego drugi list do Koryntian 3:6 mówi, że jesteśmy sługami nie litery, lecz ducha, gdyż litera zabija, a duch daje życie. Duch daje życie. W punkcie C czytamy: żyć w uległości wobec Bożych rządów to napełniać się Jego rządzącą obecnością sprawiedliwości, świętości i chwały, co prowadzi do realizacji Jego wiecznego przymierza, w którym On udziela się nam i czyni nas mądrym pokazem wszystkiego, czym sam jest. To wspaniały punkt. Sporo czasu zajęłoby omówienie go w szczegółach. Nie mam na to czasu, ale cokolwiek na ten temat powiem. Co tak tu zdumiewa? W Księdze Rodzaju 3:24 Pan wyrzucił upadłego człowieka z ogrodu, nie pozwolił, by człowiek spożył z drzewa życia, gdyż gdyby człowiek to zrobił, mając grzeszną naturę, żyłby na wieki z tą grzeszną naturą. Bóg nie chciał takiego obrotu sprawy. Umieścił z tego powodu cheruby przed drzewem życia i ognisty miecz. Cherub jest symbolem Bożej chwały, ogień symbolem Bożej świętości, zaś miecz Bożej sprawiedliwości. Mamy tu zatem do czynienia z Bożą sprawiedliwością, świętością i chwałą, czyli przymiotami trójjedynego Boga, który chroni upadłego człowieka przed spożyciem z drzewa życia. Gdy Chrystus umarł na krzyżu, zaspokoił wymogi Bożej sprawiedliwości, świętości i chwały. Mamy teraz dostęp do drzewa życia. Przychodzimy przez święte świętych za pośrednictwem krwi Jezusa, spożywamy z drzewa życia, a Bóg jako sprawiedliwość, świętość i chwała udziela się nam. Odpowiada to pierwszemu listowi do Koryntian 1:30. Czytamy tam, że Chrystus jest dla nas mądrością od Boga, sprawiedliwością, uświęceniem, czyli świętością i odkupieniem. To chwała. Czyż nie jest to wspaniale? Te same przymioty powstrzymały nas przed skontaktowaniem się z trójjedynym Bogiem jako drzewem życia, a teraz On ich nam udziela wraz z drzewem życia, czyniąc nas mądrym pokazem tego, czym jest Chrystus. W kolejnym punkcie D czytamy: modlitwa w duchu w wyniku ćwiczenia swojego ducha napełnia nas rządzącą Bożą obecnością i poddaje nas tej obecności w celu realizacji Jego ekonomii. W punkcie pierwszym czytamy: współpraca z Bogiem najpełniej wyraża się w modlitwie. Bóg realizuje swą ekonomię na ziemi dzięki wiernym kanałom modlitwy. Radował mnie werset z Ewangelii Mateusza 26:41, który mówi: czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. Duch wprawdzie jest ochotny, ale ciało mdłe. Gdy Pan powiedział: czuwajcie, mówił przez to: nie śpijcie, obudźcie się, nie martwcie się, nie rozglądam się wokół i nie patrzę, czy ktoś śpi. Pan mówił: nie śpijcie, obudźcie się, czuwajcie ze mną. Nie śpimy tylko w ciele, możemy też spać w duszy. Nasz umysł może być nieobecny, uwaga, słuchanie i świadomość. Również na tym spotkaniu tak może być. Nasz umysł, uwaga, świadomość, słuchanie są nieobecne. Śpimy w sensie psychologicznym. To dlatego jest powiedziane w liście do Efezjan 5:14: obudź się śpiący. Nie chodzi tu o sen w sensie fizycznym. Jest powiedziane: obudź się śpiący i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. Możemy też spać w sensie duchowym. Co to znaczy? Że nasze postrzeganie może być w stanie uśpienia. Dzięki intuicji ducha mamy bezpośrednie odczucie od Boga, bezpośrednie poznanie Boga i Bożych rzeczy. Gdy duch śpi, znaczy to, że nasze postrzeganie, nasza intuicja jest w stanie uśpienia. Musimy się zatem obudzić z tego potrójnego snu i trwać w modlitwie, czuwać na modlitwie z dziękczynieniem. To list do Kolosan 4:2. Pamiętajmy, święci, że czuwamy w modlitwie z dziękczynieniem. Znakiem osoby, która się modli, jest dziękczynienie. Przez cały czas dziękujmy Panu. Jestem poruszony, gdy modlę się z braćmi i w środku modlitwy słyszę, jak mówią: Panie, dziękuję Ci. Panie Jezu, dziękuję Ci. Musimy być pełni dziękczynienia Panu. Mamy naprawdę za co dziękować Panu. Znakiem braku modlitwy jest to, że nie dziękujemy. Zacznijmy od dziękowania Panu za to, za co czujemy, że możemy Mu podziękować. Możemy Mu podziękować za coś. Możemy powiedzieć: Panie, dziękuję Ci za niebo. Możemy zacząć od tego. Możemy powiedzieć: Panie, dziękuję, że żyję. Dziękuję, że oddycham, że jestem na tym szkoleniu. Święci z czwartego semestru szkolenia mogą powiedzieć: Panie, dziękuję Ci, że utrzymałeś mnie na tym szkoleniu przez 4 semestry. To dobrze, że jesteście za to wdzięczni. Dobrze, ale po zakończeniu szkolenia dziękujmy o każdym czasie za wszystko. Gdy coś się dzieje niedobrego, mówmy: Panie, dziękuję Ci, gdyż wszystko współdziała dla naszego dobra, dla przeobrażenia nas i upodobnienia do Bożego obrazu. W kolejnym punkcie drugim czytamy: modlitwa to linia życia w Pańskim odzyskiwaniu. Im bardziej szatan próbuje udaremnić naszą modlitwę, tym więcej powinniśmy się modlić. Daniel modlił się, ryzykując życiem. W jednym z kolejnych poselstw to zobaczymy. W rozdziale 6 Księgi Daniela Urzędnicy rządowi chcieli dostać go w swoje ręce, gdyż zazdrościli mu. Wymyślili pułapkę, poszli do króla i powiedzieli mu, żeby wydał zarządzenie, by nikt nie zanosił próśb do żadnego z bogów czy ludzi za wyjątkiem króla przez 30 dni. Wiedzieli, że Daniel był człowiekiem modlitwy. Gdy Daniel się dowiedział o podpisaniu tego, poszedł do swej komnaty, której okna skierowane były ku Jerozolimie i modlił się i dziękował przed Bogiem, tak jak robił to wcześniej. Daniel miał taki zwyczaj. Nie pozwolił, by cokolwiek powstrzymało tę modlitwę. Modlił się z narażeniem życia. W środku wersetu 6:10 czytamy, że składał dziękczynienia przed swoim Bogiem. W modlitwie bardzo dużo dziękował. W punkcie 3 czytamy, Daniel żył przed Bogiem, był zależny od modlitwy, dzięki czemu mógł robić to, czego człowiek nie był w stanie dokonać i rozumiał to, czego człowiek nie potrafił zrozumieć. Jutro wysłuchamy wspaniałego poselstwa na temat rządzącej wizji w Księdze Daniela, czyli na temat wielkiego ludzkiego posągu w rozdziale 2 tej księgi. Nebukadnesar poprosił mędrców i sztukmistrzów o przedstawienie mu snu i wytłumaczenie go. Co zrobił Daniel? Poszedł do Hananiasza, Miszaela i Azariasza i razem upraszali Boga niebios. Modlili się. Daniel był zależny od modlitwy, dzięki czemu mógł robić to, czego człowiek nie był w stanie dokonać i rozumiał to, czego człowiek nie potrafił zrozumieć. Tacy i my powinniśmy być. Dobrze, punkt 4. Modlitwa Daniela służyła całkowicie Bogu, a nie jemu samemu. Przez modlitwę współpracował z Bogiem w najwyższym stopniu. Punkt 5. Ponieważ Daniel był mężem modlitwy, Bóg go uznał. Nadawał się on do tego, by Bóg się nim posłużył i mógł wypowiadać jego tajemnicę. Punkt 6. Modlitwa Daniela osiągnęła szczyt. Daniel prosił Boga, by uczynił on coś dla siebie. Modlił się tak, teraz zaś, Boże nasz, wysłuchaj modlitwy Twojego sługi i jego błagań i rozjaśnij swe oblicze nad świątynią, która leży zniszczona ze względu na mnie. Co jest tu powiedziane? Ze względu na Ciebie, Panie. Jego modlitwa była zatem ze względu na Pana. Napisaliśmy te słowa rozstrzelonym drukiem, by podkreślić je z mocą. Daniel nie modlił się ze względu na siebie, tylko ze względu na Pana. To wspaniałe. Punkt 7. Tylko kimś takim jak Daniel, kto modlił się do Boga szczerym sercem, Bóg może się posłużyć, by zmienić wiek. I ostatni punkt, 5. Daniel składał siebie w ofierze i miał ducha męczeństwa. Zwróciłem już uwagę na to, o czym mowa w kolejnym punkcie. Daniel modlił się, ryzykując życiem. Pierwsi ministrowie i satrapowie zamierzali go zniszczyć. Szatan zaś, który za nimi stał, miał zamiar odciąć kanał modlitwy, której Bóg używał do realizacji swej ekonomii. Święci, znajdujemy się w stanie duchowej wojny. Te 21 dni modlitwy to zaledwie początek. Musimy sobie uświadomić, że szatan chce odciąć kanał modlitwy, której Bóg używa do realizacji swojej ekonomii. Im częściej tak czyni, tym więcej powinniśmy się modlić. Dalej mowa jest o towarzyszach Daniela. Punkt B. Towarzysze Daniela nie martwili się o własne życie. Gdy król nakazał im zgiąć kolana przed złotym posągiem, odparli: jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, zechce nas wybawić z rozpalonego pieca, może nas wyratować z Twojej ręki, królu. Jeśli zaś nie, nie będziemy czcić Twoich bogów, ani oddawać pokłonu złotemu posągowi, który wzniosłeś. Nebukadnesar był wściekły. Kazał rozpalić piec 7-krotnie więcej, także ci, co ich wrzucali do pieca, zginęli. Gdy zajrzał do pieca, ujrzał tam jeszcze 4-go, którym był Chrystus, Syn Człowieczy. Pan ich nie wyciągnął z pieca. Oni tam zostali. On natomiast odwiedził ich w piecu jako Syn Człowieczy. Gdy się stamtąd wydostali, żaden swąd się od nich nie rozchodził. Ani jeden włos na ich ciele się nie przypalił. Wyobraźcie to sobie tylko. Żadnego swądu ani dymu. Żaden strażak tak nie potrafi. Tylko Pan Jezus mógł coś takiego uczynić. Punkt C. Każdy, kogo Bóg używa do zmiany wieku, boi się tylko jednego, by nie urazić Boga i nie utracić Jego obecności. Tego powinniśmy się bać, bracia i siostry. Nie bać się niczego innego, jak tylko jednego, by nie urazić Boga i nie utracić Jego obecności. Przytaczamy tu werset z Księgi Jozuego 7:4. W jakim kontekście ten werset występuje? Dzieci Izraela wygrały bitwę pod Jerycho. Pamiętamy tę wielką bitwę. Potem podeszli do niedużego miasta o nazwie Ai. I co powiedzieli? Nie musimy tam wysyłać wszystkich ludzi. Wyślemy tylko 300. Oni zwyciężą miasto. Odparto ich i oni uciekli. Pokonano ich. Dlaczego ich pokonano? Gdyż nie było z nimi Pańskiej obecności. Nie poradzili się Pana. Nie zapytali Go: Panie, jak mamy zaatakować to miasto? Pokazuje to, że jeśli z nami jest Pańska obecność, mamy mądrość, wgląd, przewidujemy i mamy głębsze poznanie. Pokazuje to, że Pańska obecność jest dla nas wszystkim. Gdy tracimy Jego obecność, tracimy wszystko. Gdy mamy Pańską obecność, mamy wszystko. Punkt D. Jeśli będziemy mieli styczność z Chrystusem ukazanym w formie typu przez krzew winny i będziemy doświadczali Jego ofiarnego życia, wzmocni On nas do tego, byśmy prowadzili takie życie i rozweselali Boga oraz innych. Czyż nie jest to wspaniałe? W Księdze Sędziów 9:13 krzew winny mówi: czy mam zaniechać mego młodego wina, które rozwesela Boga i ludzi? Młode wino symbolizuje ekscytujące życie Chrystusa, pełne wigoru. Gdy radujemy się młodym winem, On nas wzmocni do tego, byśmy prowadzili ofiarne życie i rozweselali Boga oraz innych. Kto ze świętych jest najszczęśliwszy? To ci, którzy mają styczność z Panem, krzewem winnym, wytwarzającym wino, i którzy składają siebie w ofierze, by rozweselać Boga i świętych. Tacy są najszczęśliwsi. Ci, którzy narzekają przez cały czas, ci są nieszczęśliwi. W punkcie pierwszym czytamy: sobie samych nie możemy prowadzić ofiarnego życia, gdyż nasze życie jest życiem naturalnym, samolubnym. Punkt drugi: czuła miłość Chrystusowa przynagla nas, byśmy żyli i umierali dla Niego. Dlatego to módlmy się: Panie, przynaglaj mnie swoją miłością, bym nie żył dla siebie, tylko dla Ciebie. Miłość Chrystusowa czyni wierzących męczennikami dla Niego. Punkt czwarty. Jeśli doświadczamy Chrystusa jako krzewu winnego, który wytwarza wino, będzie nas wypełniać radość w Panu. Wersety tu przytoczone mówią o radości w Panu. W Ewangelii Jana 15:11 Pan, mówiąc o przynoszeniu owocu, wypowiada takie słowa: to wam powiedziałem, aby radość moja była w was i aby radość wasza była zupełna. Czyż nie jest to wspaniałe, że Jego radość może być w nas, a nasza radość może być zupełna dzięki przynoszeniu owocu? W Dziejach Apostolskich 5:41 czytamy, że gdy prześladowano uczniów i gdy opuścili Sanhedryn, radowali się, że zostali uznani za godnych znosić zniewagę dla imienia Jego. Gdy ich prześladowano, cieszyli się. W Dziejach Apostolskich 13:52 jest powiedziane, że uczniowie byli pełni radości i Ducha Świętego. W liście do Filipian 3:1 podoba mi się ten werset. Paweł mówi tak: ponadto, bracia moi, radujcie się w Panu. I dalej, pisać do Was jedno i to samo, nie przykrzy mi się, ale dla Was jest bezpieczne. Innymi słowy, nie przykrzy mi się mówić Wam, byście radowali się w Panu. Nie męczy mnie mówić Wam, byście radowali się w Panu. Bezpieczne jest dla Was powiedzieć, że macie radować się w Panu. Bezpiecznie jest dla Was powiedzieć chwała Panu. Podoba mi się, gdy coraz mocniej wypowiadamy słowa chwała Panu. Aleluja. Psalm 43,4 mówi: przystąpił do ołtarza Bożego, do Boga wesela i radości mojej. Przeczytajmy teraz punkt 5. Dzięki doświadczaniu Chrystusa, który jest krzewem winnym, wytwarzającym wino i napełnianiu się nim jako młodym winem, możemy się stać ofiarą z napojów w nim i wraz z nim oraz wylać się ku zadowoleniu Boga i na Bożą budowlę. Gdy napełnia nas son jako młode wino, nowe życie. Słowo nowe znaczy nowe w czasie, ostatnie, nowo zdobyte. Gdy otrzymujemy nowe życie Pana, życie to jest nowe w danym czasie, świeże dla nas. Jego życie jest dla nas świeże, pełne wigoru, pobudza nas aż do radosnego podniecenia. Jego życie jest dla nas winem, również Jego miłość, gdyż nad pieśniami 1-2 mówi: Twoja miłość jest lepsza od wina. Gdy napełnia nas Jego życie, napełnia nas On jako życie, miłość, stajemy się dla Niego ofiarą z napojów ku zadowoleniu Boga i na Bożą budowlę. Taki jest ten wzór osoby, jaką posługuje się Bóg do zmiany wieku. Chwała Panu! Zostało nam 30 minut. Wspaniale, prawda? Skoro tak, to wstańmy i zaśpiewajmy jeszcze raz hymn o przyjściu Pana. Hymn ten mówi, że wiek ten się zmieni i nastanie kolejny wiek.